Wspaniały chór, dziękujemy bardzo. Wspaniały czas uwielbienia. Drodzy, kiedy budowany jest dom, jakiś budynek budowany bądź remontowany, sporządza się plany i sporządza się tak zwane rzuty elewacji. Jest elewacja wschodnia, zachodnia, południowa, północna i każda z tych elewacji pokazuje troszeczkę inną fazę, inną część tego obiektu, tejże budowli. I to, co dzisiaj będę mówić, to będzie tylko jedną z elewacji. Chciałbym dzisiaj mówić o Panu Bogu, ale nie powiem o wszystkim, nie opowiem o wszystkich elewacjach, o wszystkich częściach, powiem tylko o jednej. Także proszę zrozumcie, że to kazanie ma właśnie taki cel. Nie będzie wypośrodkowane pewnie. Będzie mówiło o jednej rzeczy, o jednym aspekcie Pana Boga, a pozostałe elewacje, pozostałe aspekty proszę sobie dołożyć, proszę sobie uzupełnić z Biblii i ze swojego życia z Panem Bogiem. Także chciałbym dzisiaj mówić o Bożej ochronie i o naszym bezpieczeństwie w Bogu. Chciałbym dzisiaj mówić, kochani, o Bożych rękach. Biblia pokazuje nam obrazy Bożych dłoni, Bożych rąk. Rąk, które się nami opiekują, które się o nas troszczą, które nas ochraniają, które czuwają nad nami. Bożych rąk, które symbolizują właśnie jakże wielkie, wspaniałe poczucie bezpieczeństwa, jakie mamy w Bogu. Jego troskę o nas, Jego miłosierdzie, Jego staranie o nas. Uścisk dłoni jest czymś szczególnym. Jest czymś niesamowitym. Małe dziecko strasznie potrzebuje tego uścisku dłoni. I my dorośli również. Jeśli siedzisz koło męża, żony, uściśnij teraz dłoń na chwilę i poczuj to piękno. Poczuj, jakie to jest cudowne, wspaniałe. Jeśli siedzisz kogoś, kto chciałbyś, żeby został twoją żoną albo mężem, to uściśnij teraz jego dłoń czy jej dłoń. Jest dobra okazja, dobry moment. Pastor powiedział, a więc spoko, wolno, można. Starczy, już starczy. Przeprowadzono kiedyś taki eksperyment na pewnej grupie kobiet. Poddano je mianowicie lekkim elektrowstrząsom. I obserwowano zachowanie mózgu oraz i organizmu na ten bodziec, na ten ból, na ten elektrowstrząs. Kobiety, które leżały i były poddane tym elektrowstrząsom i były tam same po prostu, leżały sobie, ich mózg bardzo, bardzo gwałtownie na to reagował, był bardzo pobudzony i odczuwały duży ból. Potem druga część kobiet była poddana tej samej dawce elektrowstrząsów, ale był tam pracownik, który stał obok i one nawet nie widziały jego twarzy, ale był tam obok jakiś człowiek, który trzymał za rękę tę kobietę. I już w tym momencie, kiedy była trzymana za rękę przez nieznaną jej osobę, ten ból był mniejszy i mózg już tak aż gwałtownie nie zareagował na to. A potem na kolejnej grupie kobiet zrobiono ten sam eksperyment, ale obok stał mąż i trzymał swoją kochaną żonę za rękę. I wiecie co? Właściwie reakcja była zerowa. Nic się nie działo. Organizm był spokojny i mózg był uspokojony. Trzymaj, bracie, trzymaj za rękę. Chciałbym przytoczyć kilka fragmentów Słowa Bożego, które mówią o Bożych dłoniach, o Bożej ochronie, o Bożej opiece wobec nas. Pierwszy fragment to jest Ewangelia Jana, rozdział 10, wersety 27-30. Teraz możecie puścić dłonie na chwilę, żeby otworzyć Biblię. I czytamy tam takie słowa. Pan Jezus mówi tak: owce moje głosu mojego słuchają, i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich, i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Pierwsza rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to to, że w Bożych rękach jesteśmy bezpieczni i nikt nas nie wyrwie z Jego rąk. Bóg nas nigdy nie wypuści. Bóg cię nigdy nie wypuści. Bóg cię mocno trzyma. Bóg cię nigdy nie wypuści. I tutaj jest powiedziane, że zarówno Syn, jak i Ojciec tak samo mocno cię trzymają, bo ja i Ojciec jedno jesteśmy, Jezus powiedział. I nikt nie wydrze z ręki Ojca, i nikt nie wydrze z ręki Syna. Bóg cię nigdy nie wypuści. To jest fantastyczne. To jest cudowne. Dwie myśli z tego fragmentu. Pierwsza myśl. Uważam, że ten fragment nie pokazuje nam Bożych wymagań wobec nas. Nie jest to opis Bożych warunków i Bożych wymagań. Przede wszystkim. W tym pierwszym znaczeniu tego tekstu. Mógłbym wam tutaj wygłosić bardzo fajny, religijny konspekt do tego tekstu. I powiedzieć tak. Po pierwsze, Gosiu, cofnijmy do wersetów wcześniejszych. Tak. I mógłbym powiedzieć tak. Po pierwsze, kochani bracia i siostry, musicie słuchać głosu pasterza. Po drugie, musicie iść za pasterzem. Po trzecie, musicie poznawać pasterza. Musicie. I tak mógłbym wam tutaj nagadać, że musicie, i każdy z was poczułby się trochę winny, że za mało słuchamy pasterza, za mało za nim idziemy, za mało go naśladujemy, za mało go znamy i wszyscy byśmy poszli. I co by się stało? Nic by się nie stało tak naprawdę. Bo im więcej się staramy, tym mniej nam wychodzi, tak? A więc to nie jest opis wymagań, jakie Bóg stawia wobec nas, to jest po prostu obraz naszej relacji z Panem Jezusem. To jest po prostu obraz naszego pięknego życia z Nim. On jest naszym pasterzem, a my jesteśmy Jego ukochanymi owieczkami. Amen? On nas bardzo kocha, my Go bardzo kochamy, idziemy sobie za Nim, słuchamy Jego głosu, czytamy sobie Jego słowo, rozmawiamy z Nim, cieszymy się Jego miłością, poznajemy Go, jeździmy nawet na kongresy, żeby Go jeszcze lepiej poznać i zamiast gdzieś tam na Majorkę czy gdzieś indziej wydawać pieniądze na jakieś ananasy i jakieś inne frykasy, my sobie tutaj w Dziwnówku poznajemy naszego pasterza razem, tak? Czy to nie jest fantastyczne? To świadczy o tym, że jesteście po prostu świetnymi owieczkami swojego pasterza. Idziecie za Jezusem? Idziecie, tak? Idziemy. Kochamy Pana, tak? Kochamy Pana. Czytamy Jego słowo? Czytamy. Cieszymy się Nim? Cieszymy. I to jest to, co Jezus mówi. Tak właśnie żyjemy z Nim. To jest obraz naszego życia z Nim. I w tym obrazie Jezus pokazuje nasze totalne bezpieczeństwo. Bóg nas nigdy nie wypuści. Ten pasterz nas nigdy nie wypuści. Nikt nie wyrwie, nikt nie wydrze nas z Jego ręki. Po drugie, widzę tutaj obraz walki, obraz bitwy. Bo wydrzeć to znaczy walczyć o coś, walczyć o kogoś, tak? Tu jest jakaś szamotanina, tu jest jakaś przemoc, tu jest jakieś zamieszanie się pojawia. Ktoś chce coś, kogoś wydrzeć. Obraz walki, tak? Pamiętacie dzisiejsze wykłady, fantastyczne wykłady naszego wspaniałego, niesamowitego brata Marka, biskupa. On mówił o tej walce. I tu też jest obraz tej walki. I w tej walce, w tej szamotaninie Jezus mówi, jesteśmy totalnie w Bogu bezpieczni. Nikt nie wyrwie nas z ręki Ojca, nikt nie wyrwie nas z ręki Jezusa. Ja na potrzeby tego kazania nie byłem w stanie tu sprowadzić jakąś owieczkę, ani pasterza, więc pomyślałem, że zrobię coś innego. Poszukam jakąś panią, która ma torebkę. Jest to jakaś pani z torebką? Czy to jest twoja torebka? Tak? Tak? Przypomnij mi twoje imię. Asiu, chodź tu z tą torebką, chodź. Nie ma owcy, nie ma pasterza, ale zrobimy coś podobnego. Bo wiecie co, kiedy jesteśmy... Tak, stój tu sobie na razie z tą torebką. Kiedy żyjemy z Jezusem i kiedy jest ta walka i ta walka toczy się w naszym życiu, wiecie co, z jednej strony jesteśmy szarpani przez nieprzyjaciela, przez diabła i to już wnosi w nasze życie zamieszanie i jakieś poczucie, jakieś ciężary, jakieś negatywne emocje, myśli, odczucia. A z drugiej strony jest Pan Bóg, w którego ręku jesteśmy i my jeszcze czasami myślimy, że jeszcze Pan Bóg się na nas złości. Tu diabeł nas atakuje, a Pan Bóg się na nas złości, a my po środku. Jak to jest z tą owieczką, z tą torebką teraz? Tak, ta torebka stanowi dla ciebie jakąś wartość na pewno, tak? I jej wnętrze, tak, jej zawartość, tak. Więc teraz ja przychodzę, jestem tym złodziejem, tym złym, który, prawda, próbuje ci tę torebkę wyrwać, tak? A ty się bronisz. O, ma siłę dziewczyna, dobrze. I teraz tak, ty się bronisz i nie pozwalasz mi i zacznij teraz krzyczeć na tę torebkę i zacznij ją ochrzaniać. Powiedz, ty wredna torebko.
Ty wredna torebko, jak możesz mi uciekać?
Jesteś taka niewierna.
Niewierna, zła, niedobra. Tak.
Od razu wiedziałam, że będziesz taka jakaś niewierna, jak popatrzę na te kolory, jak cię kupowałam w sklepie. Twój kształt, twoje kolory wskazywały na to, że nie będziesz mi wierną.
Twój kształt, twoje kolory, wszystko, cała ty mówiłaś, że będziesz niewierna, nie wiem, czemu cię kupiłam. Ty
zbuntowana torebko.
Zbuntowana torebko.
Nie chcesz iść za mną, nie chcesz mi służyć. Dziękuję, świetnie to robisz. Dziękuję bardzo, dziękuję. Toczy się walka o nas, jest szamotanina. Diabeł nas atakuje, chce nas zabić, tak jak słyszeliśmy dzisiaj rano, tak? A Pan Bóg nas trzyma, a my sobie myślimy, że Pan Bóg jeszcze na nas krzyczy za to, że jesteśmy atakowani. Kiedy on nas tak bardzo kocha i walczy o nas, i wszystko zrobi, żebyśmy z Nim byli, tak? I nie pozwoli, i nie da się zaskoczyć, nie da się diabłu przeciwnikowi zaskoczyć. Nie pozwoli na to, żebyśmy byli wyrwani z Jego ręki, a my z jednej strony siebie oskarżamy i jeszcze myślimy, że przed Panem Bogiem żeśmy wyszli na jakiś właśnie, no, takich. A co my na to poradzimy, że diabeł jest na tej ziemi? Co my możemy na to zrobić? Jaki my mamy na to wpływ? Jedyne, co możemy zrobić, to zaufać, że jesteśmy bezpieczni w Bożych rękach. Amen? Patrzeć na Pana i wiedzieć, że w Nim jest nasze bezpieczeństwo i że nikt i nic nie wyrwie nas z Jego ręki. Przestańmy się potępiać i oskarżać, kiedy jest w naszym życiu burza i zamieszanie. Ale wtedy raczej zwróćmy się do Pana i podziękujmy Mu za to, że On się o nas troszczy, że On jest przy nas, że On jest z nami, że On nas kocha, kiedy jest burza, kiedy są problemy, kiedy są pokusy, kiedy jesteśmy szarpani. Zwróćmy się do Pana i dziękujmy Mu. Dziękujmy, że nas kocha, że nas odkupił, że jesteśmy w Jego ręku i że nikt nie wyrwie nas z Jego dłoni. Amen? Chwalmy Go za to. Dziękujmy Mu za to. Ufajmy Mu. Bóg nas nigdy nie wypuści. Drugi tekst, który chcę dzisiaj odczytać, to jest list apostoła Judy, werset 24. Po pierwsze, Bóg nas nigdy nie wypuści. Po drugie, chcę powiedzieć, że Bóg nas nigdy nie upuści. Jesteśmy w Jego dłoniach bezpieczni. On nas nie wypuści, ale On też nas nie upuści. Nie przydarzy Mu się coś takiego, żeby Pan Bóg nas niechcący upuścił. List Judy, werset 24 i niżej. Temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych i radosnych przed obliczem swej chwały, jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i panowanie przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Chwała Bogu za to. Temu, który może nas ustrzec od upadku. W Bożych dłoniach jesteśmy bezpieczni. Bóg nas nigdy nie upuści. Dlaczego zatem czasem upadamy? Niedawno miałem telefon. Dzwoni jakaś pani i przedstawia się, że jest ze straży pożarnej. Dzwoni do kościoła, do nas, do Opola, czy rozmawia z osobą upoważnioną, tak dalej. Tak, to ja przy telefonie, rozmawiamy. Ta pani zaczyna mi tam zadawać szereg fachowych pytań, a to jakieś gaśnice, a to jakieś oznakowania przeciwpożarowe, a to, a tamto. Wbijam je w podłogę i na koniec mówi do mnie tak, wie pan co, ale ja mam dla pana bardzo dobrą ofertę. Jest promocja. Za jedyne 250 zł przyślemy panu cały komplet nowych oznakowań do kościoła, bo to się przepisy pozmieniały, trzeba teraz to mieć i tak dalej. I ja taki zaszokowany, trochę wystraszony, bo to ze strażą nie ma żartów. Dobrze, dobrze, proszę bardzo, proszę przysłać adres tutaj, tak, ten i tak dzień, dwa i tak chodzę z tym, myślę o tym i coś jednak, coś mi nie daje spokoju, a już to zamówiliśmy, czekamy na przesyłkę, ale mówię do mojej żony, wiesz co? Tak coś nie wiem, takie mam jakieś przeczucie, zadzwońmy jednak, oddzwońmy do tej straży i zapytajmy, czy to rzeczywiście straż. Dzwonimy do straży, ale proszę pani, nie mamy z tym nic wspólnego. Cię okazało się, że to jedno wielkie oszustwo. I tak już chcieli nas naciągnąć i oszukać. I do pewnego stopnia im się udało, że złapałem haczyk i już nawet zamówiłem to, ale w ostatniej chwili udało się, że wyczuliśmy ten szwindel. Nos mam nie od parady. Tak jest w naszym życiu. Wracam do tego wątku, dlaczego czasem upadamy. Myślę, że w naszym życiu duchowym my czasem też dajemy się oszukać naszym myślom, naszemu umysłowi, który jest jeszcze nieprzemieniony. Biblia mówi, z Chrystusem umarliśmy. Umarliśmy, zostaliśmy ukrzyżowani z Chrystusem i zostaliśmy wzbudzeni z Nim do nowego życia, tak? Biblia mówi, że umarliśmy dla grzechu, aby żyć dla Pana, aby żyć dla Niego, aby być wolnymi. I nie będę powtarzał, bo wczoraj pięknie pastor Darek Suszek wyłożył nam całą teologię tutaj na ten temat. I przypomnijmy to sobie, jeśli trzeba, jak to wygląda od strony Pana Boga. Jesteśmy martwi dla grzechu, martwi. Nie musimy tego robić, nie musimy tak żyć. Jedyne, co potrzebuje korekty, to nasze myśli, nasz umysł. I tu nas diabeł atakuje, tu nam takie telefony, fałszywe telefony nam przysyła i mówi, musisz dalej walczyć i borykać się z grzechem. Zaprzecza temu, co stało się w Chrystusie. Zaprzecza śmierci, jaka została dokonana w Chrystusie, bo my umarliśmy w Chrystusie, tak? Nie tylko, że umarliśmy, zostaliśmy ukrzyżowani w Chrystusie. Są różne rodzaje śmierci. Ukrzyżowanie to jest taka śmierć, w której nie możesz się sam zabić. Nie możesz się sam ukrzyżować. Spróbuj się sam ukrzyżować. Przybijesz jedną rękę, a potem co? Jak sobie drugą przybijesz? No, nie da rady. To jest coś, co tylko Pan Bóg może zrobić. Tylko On może nas tak uśmiercić, prawda? Przez swoją moc, przez swoją łaskę. W Chrystusie zostaliśmy ukrzyżowani i już nie żyjemy. Już nie żyjemy, jesteśmy martwi. I jedyna rzecz, która potrzebuje korekty w nas, to jest nasze myślenie, nasze nastawienie. Biblia mówi, przemieńcie się w swoim umyśle i myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi, gdyż umarliście i te rzeczy was nie dotyczą. Jest taka polska czarna komedia pod tytułem Ciało. O facecie, który umarł i cały czas go wozili ze sobą od miejsca do miejsca i udawali, że on żyje, on był martwy i ciągle z tym trupem wszędzie jeździli. No, tak naprawdę czarna komedia. Ja akurat lubię ten gatunek. I tak my się czasem zachowujemy. I diabeł nas tak oszukuje. I tak zwodzi nas, że jeszcze nie umarliśmy i musimy się borykać, musimy jeszcze walczyć i musimy ten grzech pokonywać. I nas oszukuje, dzwoni do nas i nam wciska takie kłamstwa. I dlatego upadamy, bo albo czasem nie rozumiemy, albo zapominamy, że już dla tych rzeczy umarliśmy, a żyjemy teraz dla Boga. Mamy nowe życie w Jezusie. Amen? Dlatego kiedy upadamy, kiedy grzeszymy, to tak naprawdę trzymając Boga za rękę, dotykamy rzeczy drugą ręką, których nie powinniśmy dotykać. Trzymając Pana Boga za rękę, kopiemy jakieś rozbite szkło i się kaleczymy. Trzymając Pana Boga za rękę, dotykamy rzeczy, które nas parzą i niszczą, kiedy nie powinniśmy i nie musimy już tak żyć. Może czasem zapominamy, że już umarliśmy na krzyżu z Panem Jezusem. Dlatego uczymy się patrzeć na Boga, uczymy się na Niego zwracać swoje oczy, myśleć po nowemu, żyć w harmonii z Bogiem, żyć w harmonii z Nim. Pierwsi chrześcijanie, pierwszy Kościół używał takiego stwierdzenia greckiego perichoresis. I to było słowo, które wyjaśniało pojęcie Trójcy w pierwszym Kościele. Peri znaczyło wokół, choreo, taniec, a więc pierwsi ojcowie Kościoła stwierdzili, że Trójca to tak naprawdę wspólny taniec. Taniec Ojca, Syna i Ducha Świętego. Doskonała harmonia. Każdy krok, każdy ruch, wszystko razem, wszystko wspólnie, wszystko pięknie wychodzi, pasuje. I dzisiaj my, kochani, jesteśmy zaproszeni przez Boga do tego tańca z Nim. Życie z Nim to taki taniec z Nim. To takie poznawanie, odkrywanie Jego kolejnego kroku, jaki On ma dla nas. Rozumienie tego, co On dalej czyni, gdzie On idzie, jak On kieruje. Jak z kimś tańczysz, to też czujesz, jak On pachnie, nawiązując do naszego hasła. Czujesz zapach, czujesz kosmetyk. I kiedy czujemy to, czym Bóg pachnie, to my też potem zaczynamy pachnieć. I kiedy tak żyjemy, kiedy skupiamy się na Nim, to przestajemy trzymając Boga za rękę, kopać rzeczy, których nie powinniśmy i ranić się rzeczami, którymi nie powinniśmy się ranić. Bo On nas ciągle trzyma i Biblia mówi, że On nas może ustrzec od upadku. Bóg nas nigdy nie wypuści i Bóg nas nigdy nie upuści. I jeszcze, Gosiu, gdybyś mogła wyświetlić wcześniejsze wersety w liście Judy, wersety 20, 21, 22 i 23, bo tu też jest pewien ciekawy klucz do tego, do tej końcówki, do tego zwieńczenia, do tego pięknego zakończenia tego listu. Bo tutaj dwa razy apostoł Juda mówi o tym, że mamy siebie samych budować, siebie samych zachować. My też mamy coś do zrobienia, tak? I kiedy my dbamy o samych siebie, kiedy my patrzymy na to, jak postępujemy, jak żyjemy, to prowadzi nas do tego, że możemy żyć w stabilności z Bogiem i te upadki nie muszą się tak powtarzać. Więc to są takie trzy źródła naszej stabilności w tym fragmencie pokazane. Po pierwsze, troska o nas samych, siebie samych, budujcie siebie samych. Po drugie, patrzenie na zewnątrz, troska o innych. Tam Juda o tym też pisze. I po trzecie, patrzenie na Pana Boga, na Jego łaskę, na Jego bezpieczeństwo, na to, co On dla nas zrobił. Bóg nas nigdy nie wypuści, Bóg nas nigdy nie upuści. Jeszcze trzecią rzecz chcę powiedzieć w tym temacie, równie ważną i piękną, to to, że Bóg nas nigdy nie opuści również, tak? On nas nie wypuści, nas nie upuści, a też nas nie opuści. I chcę zacytować Hebrajczyków 13, rozdział, werset 5. Hebrajczyków 13:5. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę. I w jednym z psalmów czytamy, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Bóg nie ma zamiaru ciebie i mnie opuścić. Bóg nas nie przehandluje za kogoś innego. Bóg nas nie odsprzeda. Bóg nas nie wystawi gdzieś na aukcję, na Allegro. Bóg się nie pozbędzie nas tylko dlatego, że coś tam mu się w tobie już przestało podobać. On za dużo za ciebie zapłacił, za bardzo cię kocha, żeby coś takiego mogło się wydarzyć. Bóg cię nie zamieni za kogoś innego. Bóg cię nie opuści. Bóg powiedział, że będzie z tobą i dla ciebie na zawsze. I Pan Jezus też powiedział, ja jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. Co nas często powstrzymuje przed cieszeniem się relacją z Nim? Czasem powstrzymuje nas po prostu nasze poczucie niedoskonałości, nasze porażki i błędy, sprawiają, że myślimy sobie, że Pan Bóg to na pewno już ze mnie zrezygnuje. I takie myślenie, taka postawa wprowadza nas w wielkie kłopoty i jest niezgodna z tym, co Bóg sam o nas mówi i o sobie. Podam przykład małżeństwa Marcina i Moniki. Kiedy się pobierali, Marcin zakładał, że jest to małżeństwo na całe życie. Na dobre i na złe. Kiedy stali i ślubowali Bogu, Marcin spodziewał się, że Monika będzie jego żoną aż do końca. Kiedy zaczęło się wspólne życie, Marcin zaczął odkrywać, że Monika jakby ciągle jest z czegoś troszkę niezadowolona. A to za mało zarabiasz. No to Marcin po godzinach bierze drugą robotę i pracuje więcej. Monika dalej kręci nosem. Potem mówi, a to ciebie nie ma ciągle w domu. No to on mówi, no to dziewczyno się zdecyduj, albo więcej pieniędzy, albo więcej czasu. I od problemu do problemu i Marcin ciągle stara się jej przypodobać, ciągle dać z siebie coś więcej. A Monika... Są okresy, kiedy jest lepiej, ale znowu wraca do tej swojej melodii i mówi, ale z ciebie to w ogóle co to za męża mam? Ani pieniędzy, ani niczego. Jakie to ja mam z tobą życie? I Marcin się stara i daje z siebie więcej i więcej, ale nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom, kaprysom, niezadowoleniu swojej żony. I w końcu Monika podaje o rozwód i małżeństwo się kończy. Czy chcielibyśmy mieć takie małżeństwo? Czy chcielibyśmy być takim Marcinem? To jest wymyślona historia. Ale pewnie prawdziwa w niejednym domu też, tak? Wiecie, ja tutaj mówię kazanie, ja mogę wymyślać. Na potrzebę sytuacji. przykład, który obrazuje, jak czasem traktujemy Pana Boga, jak traktujemy naszą relację z Nim. Myślimy sobie, że Pan Bóg to jest taki rozkapryszony, jak taka żona wiecznie niezadowolona. Albo, żeby tutaj zrównoważyć, jak mąż wiecznie niezadowolony. Żeby nie było, że tylko mówię o jednej stronie cały czas. I myślimy sobie, że Pan Bóg jest taki ciągle z nas niezadowolony i my chcemy więcej i chcemy się więcej jeszcze poświęcić i więcej się... Byleby tylko Pan Bóg nas nie opuścił. I wiecie, do czego takie życie prowadzi? Prowadzi do niewoli. Prowadzi do religijnej niewoli. Prowadzi do duchowego ubóstwa. Prowadzi do bardzo płytkiego życia z Bogiem. Prowadzi do tego, że my cały czas myślimy, że Pan Bóg to jest z nas ciągle niezadowolony i więcej od nas oczekuje i nigdy nie jesteśmy w stanie sprostać Jego marzeniom o nas, Jego oczekiwaniom o nas. A co mówi Biblia? Biblia mówi, że jesteśmy posadzeni z Chrystusem w okręgach niebieskich, siedzimy razem z Nim koło Niego. Amen? Czy to jest fakt, czy to jest tylko taka myśl, o, sobie rzucona? To jest fakt, to jest duchowa rzeczywistość nasza. Okej, zgadzam się, że na potrzeby piosenki, tekstu, jakiegoś rymu, jakiejś sztuki, jakiejś ekspresji takiej, wiecie, artystycznej, możemy zaśpiewać, że chcemy być bliżej Boga. Ale tak naprawdę zadajmy sobie pytanie, czy my jesteśmy w stanie być bliżej Boga, niż już jesteśmy. Jesteś w Chrystusie w okręgach niebieskich. Powiedz mi, Tomku, czy możesz być bliżej niż to? No jesteś tam, siedzisz tam z Jezusem. Czy jesteś w stanie być bliżej? A my sobie czasem myślimy, że jesteśmy tak daleko gdzieś tam daleko na wsi, a Pan Bóg tam gdzieś z drugiej strony. I się staramy przyjść bliżej i zrobić więcej i lepiej i to, a nasze zmagania zamieniają się zawsze w uczynki ciała, tak? Dlatego Paweł mówił do Galacjan, o głupi Galacjanie, zaczęliście w duchu, wiedzieliście, gdzie jesteście, kim jesteście, a potem zaczynacie się starać po ludzku, po cielesnemu, być bliżej, być lepszymi, być takimi i co wam to daje? Nic. Same nieszczęścia, same problemy. Jeśli Bóg nas nie opuści, to znaczy, że nas nie opuści, tak? Jeśli jesteśmy w Nim, to znaczy, że jesteśmy w Nim. Jeśli umarliśmy z Chrystusem, to umarliśmy z Chrystusem. Wiem, że tam są różne poglądy na temat tego, jak to myśmy umarli z Chrystusem. Niektórzy mówią, że to jest śmierć taka pozycjonalna tylko, że to tylko taka pozycja śmierci, a tak naprawdę to my musimy umierać cały czas. To tak jakby konamy, całe życie konamy. Wyobrażacie sobie takiego okrutnego Boga, który nas skazuje na konanie całe życie? Nie wyobrażam sobie tego. Bóg nas za bardzo kocha, za dużo Jezus zrobił, żebyśmy my konali całe życie i umierali tak minuta po minucie, aż w końcu może kiedyś umrzemy. Bo też niektórzy mówią, że to jest takie umieranie, takie progresywne, że to nie tak, że myśmy umarli już. Ale ja tak prosto to przyjmuję, tak jak napisane. Napisane, że umarłem w Jezusie, to umarłem w Jezusie, tak? Jestem w Nim, jestem koło Niego, jestem uchwycony przez Niego, jestem w Jego dłoni, jestem w Jego ręku i On mnie nigdy nie wypuści, bo za bardzo mnie kocha, za wiele za mnie zapłacił, żeby mnie wypuścić teraz. I kiedy przyjdzie wilk czy jakiś inny bandyta, on będzie o mnie walczył i zawsze wygra, Bóg zawsze wygra, bo jest napisane, że Ojciec większy jest od wszystkich. Ojciec większy jest od wszystkich, kochani. I w tej szarpaninie o nas On zawsze wygrywa. O ciebie, w tej szarpaninie o twoje życie Bóg zawsze wygrywa, bo jest większy od wszystkich. I On też nas nigdy nie upuści. Jeśli tylko rozumiemy, że żyjemy w Nim i że już nie żyjemy dla grzechu, ale że żyjemy dla Niego, to nie będziemy tak ciągle upadać. Będziemy wiedzieć, że On nas trzyma za rękę i nie musimy robić tych rzeczy, które kiedyś robiliśmy, prawda? I On też nas nigdy nie opuści, ponieważ tak obiecał. I nie wymieni nas za nikogo innego. I z Panem Bogiem to nie jest małżeństwo takie warunkowe tylko. Że jak będziesz tak marudzić i w ogóle, to Bóg mówi, znajdę sobie inną. Nie. Możemy spać spokojnie. Możemy odpoczywać w Bogu. Możemy cieszyć się relacją z Nim, wiedząc, że małżeństwo z Nim jest na zawsze. Na dobre i na złe chwile, tak? Ile razy Pan Bóg będzie nam musiał przebaczyć jeszcze? Ile razy będzie musiał nasze pokaleczone kolana opatrywać? Ile razy jeszcze będzie musiał nas podnosić? Tyle, ile trzeba. Tyle, ile trzeba. Aż do końca. Bo w Jego ręku jesteśmy bezpieczni. W Jego dłoniach jesteśmy schronieni. W Nim jesteśmy. Dla Niego żyjemy. Chwała Bogu za to. Pochylmy swoje głowy. Drodzy, zanim będziemy się modlić, o różne potrzeby, to chciałbym najpierw skierować słowo do tych z was, którzy może nie są jeszcze w rękach Bożych. Żyjesz jeszcze swoim własnym życiem, żyjesz sam dla siebie. Sam musisz się o siebie troszczyć, sam planować swoją przyszłość, sam dbać o swoje bezpieczeństwo. Nie ma jeszcze Pana Boga w twoim życiu. Nie chwycił jeszcze twojej dłoni, bo mu jej nie podałeś może, jeszcze nie podałaś mu jej. On czeka. Ale to się jeszcze nie stało. Chciałbym się modlić o ciebie. Wielki człowiek Fiodor Dostojewski kiedyś napisał tak. Należy wierzyć, że nie ma niczego piękniejszego, głębszego, milszego, mądrzejszego, odważniejszego i doskonalszego niż Chrystus. Więcej, jeśli mi ktoś udowodni, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście okazałoby się, że prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem. Nawet gdyby ktoś powiedział nie, to wolałbym pozostać z Chrystusem. I takiej wiary dzisiaj Tobie życzę, takiego zawierzenia Chrystusowi Tobie życzę dzisiaj. Takiej postawy wobec Chrystusa, takiej relacji z Chrystusem, kiedy mówisz, Chrystus jest dla mnie wszystkim. Nawet jeśli ktoś, jakiś ateista, naukowiec, ktokolwiek mędrzec tego świata powie inaczej, to ja i tak pozostaję przy Chrystusie. Nic mnie od tego nie odwiedzie. Nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Ja chcę być z Chrystusem. Ja chcę być w Jego dłoni, w Jego ręku. I dzisiaj możesz się znaleźć w tej dłoni, która cię nigdy nie wypuści, która cię nigdy nie skrzywdzi, która cię nigdy nie porzuci, która cię nigdy nie zdradzi. I zaprowadzi cię do wieczności, zaprowadzi cię do nieba, zaprowadzi cię do życia wiecznego. Jeśli jesteś gotowy na to, żeby to zrobić, to zachęcam cię, wyszeptaj teraz w swoim sercu wołanie do Boga. Podejmij teraz decyzję. Teraz, w tym momencie powiedz tak. Tak, Boże, wybieram Ciebie. Bo Bóg już Ciebie wybrał. Bóg już Ciebie wybrał. Teraz Ty dokonaj wyboru. Bóg już na Ciebie postawił. Bóg już zadecydował, żebyś był Jego, żebyś była Jego. Bóg już Cię kocha. Bóg już ma plan dla Twojego życia, dla Twojej przyszłości. A dzisiaj jest Twoja chwila, Twoja decyzja, Twoja odpowiedź na to. Ty dzisiaj możesz powiedzieć, Boże, tak, decyduję się na Ciebie. Powierzyć się Tobie, oddać się Tobie. I teraz modlimy się krótko i w tej modlitwie proszę, módl się, wołaj do Boga, rozmawiaj z Bogiem. Panie Boże, my teraz powierzamy Tobie każdą osobę na tej sali, każdą duszę, która jeszcze nie jest Twoja, a za którą Ty umarłeś, którą pokochałeś, dla której masz życie wieczne, zbawienie. I prosimy, prosimy, Ty, który jesteś większy i mocniejszy niż wszyscy, obdarz zbawieniem, przebacz grzechy, okaż łaskę, daj, niech łaska dotrze teraz do każdego serca, które tej łaski potrzebuje. Przynieś zbawienie. Uchwyć swoją dłonią. Uchwyć swoją dłonią, Panie. O to Cię prosimy. Halleluja. 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 Jeśli to zrobiłeś, zachęcam szybciutko po spotkaniu, podziel się z kimś tą dobrą nowiną. Opowiedz, wyznaj to. Powiedz komuś, tak, dzisiaj podjąłem tę decyzję. Kochani, powstańmy teraz i dzisiaj jest ostatni wieczór, chcemy się modlić. Modlimy się codziennie, modlimy się o wasze potrzeby, ale dzisiaj jest też ten piękny wieczór, który chcemy wykorzystać, aby wspólnie się modlić i szczególnie kochani, dzisiaj chcę się modlić z wami, z tymi z was, którzy może noszą taki kompleks Atlasa. Atlas to była taka mistyczna, grecka postać, która świat nosiła na swych barkach. I może ty czujesz się, że to tak wszystko od ciebie zależy, to twoje całe chrześcijaństwo, to jest takie wszystko trudne. To tak trudno żyć dla Boga, to tak trudno nie grzeszyć, to tak trudno iść za Jezusem. Chciałbym, żebyś dzisiaj przyszedł z tym czymś trudnym tutaj. Żebyś zrzucił to na Pana. Biblia mówi, wszelką troskę, wszelki ciężar zrzuć na Niego. On się o ciebie zatroszczy. I szczególnie twoja relacja z Bogiem. Jeśli to cię obciąża i mówisz, ja nie wiem, jak dać radę. Zapraszam zespół, żebyśmy grali, śpiewali. A my wszyscy, którzy potrzebujemy modlitwy też o inne potrzeby, o inne sytuacje. I jeśli ktoś jest, kto nie czuje tego poczucia bezpieczeństwa w Bogu, kto mówi, tak, ja za bardzo nie czuję tego, czy nie rozumiem i zmagam się z tym, czy naprawdę jestem w Bożym ręku. I może to nic innego, jak tylko okropne, perfidne oskarżenia diabła skierowane na ciebie. Dzisiaj jest czas, żeby przyjść do Boga i powiedzieć, jestem w Bożym ręku, jestem bezpieczny w Bogu. Nikt nie wyrwie mnie z Jego ręki. On mnie nigdy nie wypuści. On mnie nie opuści i On mnie nie upuści. Amen? Przyjdźmy do modlitwy, kochani. Przyjdźmy ze swoimi ciężarami, ze swoimi problemami, ze swoimi zmaganiami. Przyjdźmy i módlmy się razem. Wykorzystajmy ten ostatni wieczór, aby coś jeszcze z Panem przeżyć, coś wziąć od Niego. Wziąć jak najwięcej. Wziąć Jego błogosławieństwo dzisiaj, jakie ma dla nas. Chwalmy Boga i módlmy się razem.